Ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie prymasie Polski, eminencjo, księże kardynale, ekscelencjo, najdostojniejszy księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce, ekscelencjo, księże arcybiskupie, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, drodzy bracia w biskupstwie, w prezbiteracie, czcigodne osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia. Jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania, pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. Te słowa świętego Pawła, pisane do chrześcijan Filipi, znajdują jeszcze jakże przedziwny i szczególny komentarz w pierwszych słowach listu, jaki święty Paweł skierował do Rzymian. Jeśli mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu spraw odnoszących się do Boga. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Ilirię, czyli krainę nad Adriatykiem, obejmujące dzisiejsze tereny Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusowej. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. Te słowa, drodzy siostry i bracia, apostoła narodów, wskazują na jego pragnienia najświętsze i na czyny prawdziwie heroiczne, dzięki którym rodziła się Europa. Europa jako szczególna synteza chrześcijaństwa, myśli filozoficznej greckiej i rzymskiego prawa. Ukochanie Chrystusa ponad wszystko. Czy to w tym życiu, kiedy się go głosi braciom, czy w przyszłym, kiedy będzie się razem z nim ucztowało w domu Ojca bogatego w miłosierdzie. A przy tym szczególna ambicja, by iść tam, gdzie jeszcze Chrystusa nie znają. Z Jego orędziem miłości, z Jego przesłaniem miłosierdzia, z Jego dobrą nowiną o Ojcu, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak zaczynała się Europa. 900 lat później, prawie 1000, w tej Europie, w drugiej połowie X wieku, na scenie tych wielkich zmagań o Chrystusa pojawił się Wojciech z rodu Sławnikowiczów. Odbył studia w Magdeburgu, tam gdzie wtedy była najbardziej kwitnąca chrześcijańska stolica ówczesnej Europy, gdy chodzi o jej otwarcie, by z misjami iść dalej do ludów, które jeszcze Chrystusa nie znały. Stamtąd udał się do Pragi. Tam został jej biskupem. Tam z wielką mocą upominał się o prawa, o sprawiedliwość dla tych wszystkich, którzy stali się przedmiotem kupczenia. I mimo tego, że byli chrześcijanami, stali się szczególną żertwą i celem polowań po to, aby sprzedawać ich jako niewolników na rynkach Konstantynopolu, na rynkach innych ośrodków ówczesnych, gdzie dominowała przede wszystkim muzułmańska wiara. Święty Wojciech temu się przeciwstawiał, uważając, że nie można człowieka traktować niewolnika, zwłaszcza tego, który jest bratem w Chrystusie, że tego nie wolno czynić. I naraził się możnym ówczesnego państwa czeskiego, dla których zysk ekonomiczny i powodzenie i władza były ważniejsze niż wysiłek, aby w drugim człowieku dostrzec rysy Chrystusa, aby w drugim człowieku ochrzczonym dojrzeć brata w tej samej świętej wierze, dającej gwarancję wiecznego zbawienia. I stąd opuszczenie stolicy i udanie się do Rzymu i ponowny powrót i kolejne wygnanie i wreszcie to postanowienie na wzór świętego Pawła, by być głosicielem Chrystusa, zwłaszcza pośród tych ludów, które ciągle jeszcze znajdowały się w cieniu i mroku śmierci, które nie znały prawdy o Bogu objawionej przez Zbawiciela świata. Jego misjonarskie szlaki szły przez Węgry, Słowację, do Polski, a stamtąd do Prus. Do pogańskich Prus, do których szedł z Ewangelią o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Wspomagany w tej misji przez cesarza Ottona i władcę Polan Bolesława Chrobrego. Bo taka była wówczas Europa, zatroskana o swoją jedność wewnętrzną, a jednocześnie przepełniona misjonarskim zapałem, by głosić wszędzie Chrystusa tam, gdzie Go jeszcze nie znano. Stał się świadkiem tego Chrystusa, świadkiem najwyższym, bo aż po przelanie własnej krwi w 997 roku. Na tej jego męczeńskiej krwi wzniosła się pierwsza struktura polska kościelna. Metropolia założona tutaj w Gnieźnie podczas zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000. Trudno przecenić znaczenie tego jego świadectwa o Chrystusie i jego przelanej krwi i tej historii, którą Chrystus najpierw odniósł do siebie, a potem, która znajduje ciągłe potwierdzenie w tych wszystkich, którzy Jemu jako Panu i Zbawcy zawierzyli do końca. Historia ziarna pszenicznego, które musi paść w ziemię i musi obumrzeć, bo tylko wtedy wyda stokrotny plon. W dziejach Europy upłynęło kolejnych prawie 900 lat. W roku 1882 Friedrich Nietzsche publikuje swoją słynną książkę Wiedza radosna, Gaja Święca, w której można było przeczytać następujący aforyzm. Czyż nie słyszeliście o tym człowieku szalonym, który w jasne przedpołudnie zapala latarnię, biegnie na rynek i nieustannie krzyczy: szukam Boga, szukam Boga? Ponieważ zgromadziło się tam właśnie wielu z tych, którzy w Boga nie wierzyli, więc wzbudził wielki śmiech. Czy zginął? Czy zabłąkał się jako dziecko? Czy się ukrywa? Może boi się nas? Gdzieś się Bóg podział? Zawołał: powiem wam, zabiliście go, wy i ja. Wszyscy jesteśmy jego zabójcami. Czyż nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Bóg umarł, Bóg nie żyje, myśmy go zabili. Czymże są jeszcze te kościoły, jeśli nie grobowcami i pomnikami Boga? Wtedy, kiedy te słowa czytano w Europie, traktowano Nietzschego przede wszystkim jako bluźnierce, jako nihilistę, jako tego, który pragnie, aby Europa była bez Boga. Mało kto jednak chciał dostrzec, że w tych paradoksalnych słowach kryje się nie tyle bluźnierstwo, ile bardzo precyzyjne określenie stanu duchowego Europejczyków końca XIX wieku. Europejczyków, dla których Bóg stał się przedmiotem szyderstwa. Nie chcieli go dostrzec, ograniczywszy swoje pole widzenia i rozumienia także świata i człowieka do tego tylko, co mogą o człowieku i świecie powiedzieć nauki przyrodnicze. Nie chcieli Boga widzieć, więc na ich słowach, na ich ustach pojawiło się szyderstwo. Jakże znamienna jest także reakcja innych, którzy znajdowali się wtedy na rynku opisywanym przez Nietzschego, gdy usłyszeli o tym, że Boga nie ma i że na ustach ateistów pojawiło się szyderstwo. Zamilkli. Milczeli. Jakby się przerazili tym, co się stało. Jakby nie mieli w sobie dość Bożej iskry i dość odwagi wynikającej z prawdy o człowieku, by się o Boga upomnieć. Czyż nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Spełniły się te słowa, potwierdzone jeszcze przez słynne powiedzenie Dostojewskiego: jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Wiek XX stał się wiekiem przerażających w swoich skutkach totalitaryzmów nazistowskiego, hitlerowskiego z jednej strony i bolszewickiego z drugiej. Totalitaryzmów, które walczyły z Bogiem i dlatego też wydały walkę bezwzględną, okrutną i cyniczną człowiekowi. Stąd te dziesiątki milionów ofiar nie tylko II wojny światowej, ale także tego wszystkiego, co stało się w Europie i na świecie, począwszy od 1917 roku, kiedy bolszewicy sięgnęli po władzę w Rosji, a potem, kiedy w roku 1933 hitlerowcy zapanowali nad skądinąd niezwykle kulturalnym i wykształconym narodem, jakim był naród niemiecki. Dodajmy, że doszli do tej władzy według wszelkich reguł demokracji. Europa z tych doświadczeń wyszła jako kontynent niezwykle głęboko zraniony pod względem moralnym i etycznym. To nie było tylko wielkie gruzowisko z miast znajdujących się na kontynencie europejskim. To były ogromne rany, z których można było wyjść jedynie pod warunkiem budowy na nowo Europy wznoszonej na fundamentach chrześcijańskich. Tak się właśnie stało. Taki był zamysł wielkich ojców Zjednoczonej Europy, Adenauera, Schumana, de Gaspariego. W roku 1989 runął Berliński mur. Została zniszczona żelazna kurtyna. Europa szukała na nowo swojej tożsamości. I właśnie wtedy Jan Paweł II rzucił hasło Europy o dwóch płucach. I cały wielki wysiłek jego pontyfikatu po 1989 roku zwłaszcza zmierzał do tego, aby Europa wróciła do swoich chrześcijańskich fundamentów i źródeł. Bo tylko wtedy był o tym głęboko przekonany. Będzie sobą i będzie uszanowany człowiek w jego godności, w jego istocie zamierzonej tak, a nie inaczej przez Boga Stwórcę. Wtedy padną także niewidzialne mury przedziałów egoizmu i konsumpcjonizmu. Wtedy także będzie autentyczna wolność, budowana na tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Z tym właśnie orędziem przybył tutaj Jan Paweł II do Gniezna w roku 1997. I zwłaszcza wobec prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej przypominał historię Europy. Domagał się powrotu do korzeni chrześcijańskich, wskazując na postać świętego Wojciecha. Mówił wtedy: Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe owoce. Czerpała z niego cała Polska u zarania swej państwowości i przez następne stulecia. Zjazd Gnieźnieński otworzył dla Polski drogę ku jedności z całą rodziną państw Europy. U progu drugiego tysiąclecia naród polski zyskał prawo, by na równi z innymi narodami włączyć się w proces tworzenia nowego oblicza Europy. Jest więc święty Wojciech wielkim patronem jednoczącego się wówczas w imię Chrystusa naszego kontynentu. Święty męczennik tak swoim życiem, jak i swoją śmiercią kładzie podwaliny pod europejską tożsamość i jedność. I dalej, umiłowani bracia i siostry, po latach powtarzam to samo, potrzebna nam jest gotowość. Okazuje się bowiem w sposób niekiedy bardzo bolesny, że odzyskanie prawa samostanowienia oraz poszerzenie swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarcza dla odbudowy europejskiej jedności. Jakże można liczyć na zbudowanie wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych z poiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga? Pytanie czysto retoryczne, które padło właśnie tutaj i które musi stawać się pytaniem stawianym przez nas także dzisiaj, po 17 latach od tamtego wydarzenia. Święty Wojciech bowiem, mówił dalej Ojciec Święty, dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu społeczeństwa. W centrum musi stanąć człowiek. Takim, o jakim mówi Księga Rodzaju, stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Człowiek z całą jego godnością, wyniesioną w niewyobrażalny sposób przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Taka wizja człowieka może sprawić, że Europa stanie się wspólnym domem. Drodzy siostry i bracia, rozważamy te słowa świętego Jana Pawła II Wielkiego sprzed 17 lat. I próbujemy raz jeszcze przeniknąć głębię tego przesłania, które nam zostawił. Próbujemy to odczytać w perspektywie pewnych trzech wydarzeń, które miały miejsce w przeciągu zaledwie 5 dni, bardzo nam nieodległych. Pierwszy z tych dni to dzień 24 kwietnia, czwartek ubiegłego tygodnia. Dyskusja w polskim Sejmie. W pewnym momencie bardzo gorsząca, a związana z tym, żeby podjąć uchwałę wskazującą na Jana Pawła II, mającego być za 3 dni wyniesionym do chwały ołtarzy na placu świętego Piotra w Rzymie. Nie udała się aklamacja. Można było to podjąć tylko większością sejmową, chociaż zdecydowaną. I wtedy pojawiły się w tej uchwale także następujące stwierdzenia. 9 lat temu, kilka dni po śmierci ojca świętego Jana Pawła II, posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu oddali mu hołd, nazywając go głosicielem Ewangelii Jezusa Chrystusa, wielkim moralnym autorytetem, ojcem i nauczycielem, a także człowiekiem pokoju i nadziei oraz najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm Rzeczypospolitej Polski uważa, że określenia te nie straciły niczego ze swojej aktualności. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja ojca świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków zachętą do głębszego poznania jego intelektualnej i duchowej spuścizny oraz do podejmowania i kontynuowania jego dzieła. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków Narodowej Wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia. Drugi dzień z tej sekwencji 3 dni to dzień 27 kwietnia, ubiegła niedziela. Wyniesienie do chwały ołtarzy świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła, Ojca Świętego Jana XXIII i Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tej uroczystości dokonuje się wyniesienie ludzi, którzy byli jak mało kto w ostatnich dziesięcioleciach świadkami Chrystusa, Jego dobroci i Jego prawdy, Jego prawdy zbawczej, zamykającej się w Jego pastwie, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. W tej uroczystości biorą udział także przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Obok przedstawicieli państw i narodów, wielu państw i wielu narodów współczesnego świata. Trzeci dzień z tej sekwencji. Dzień 29 kwietnia, ubiegły wtorek. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodził się na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Za tym sformułowaniem, brzmiącym bardzo godnie, kryją się jednak sformułowania, które w gruncie rzeczy chcą wprowadzić w rzeczywistość polską wiele elementów ideologii gender. Bo mówi się tam, że płeć, to czy jest ktoś mężczyzną czy kobietą, jest określona jako zjawisko społeczno-kulturowe i nie ma powiązań z fundamentem biologicznym i że trzeba zatem wprowadzać zmiany wzorców społecznych i kulturowych zgodnie właśnie z tą ideologią. W razie ratyfikacji tej konwencji przez Sejm trzeba będzie dostosować do jej artykułów przepisy polskiego prawa dotyczące zwłaszcza edukacji, życia społecznego, rodzinnego. Co więcej, mówi się o tym, że jeśli ktoś nie będzie chciał, gdy dojdzie do tej ratyfikacji, przestrzegać zasad konwencji, będzie musiał się liczyć z przepisami, czy sankcjami, które będą wyrazem szczególnych nacisków, a nawet kar, jeżeli nie przyjmie się tej ideologii. Nie chcę się brać pod uwagę, że przepisy czy zapisy tej konwencji są sprzeczne z aktualną Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Że w jakiejś mierze oddajemy część naszej suwerenności narodowej i to jeszcze w tak bardzo ważnym punkcie, jakim jest życie moralne i godność osobowa Polaków, pod czyjąś obcą nam jurysdykcję. Jeszcze w czwartek, 24 kwietnia, Sejm mówił o Janie Pawle II jako o moralnym autorytecie, o kimś, którego intelektualną i duchową spuściznę powinniśmy studiować, przyjmować i wprowadzać w życie. W ramach tej spuścizny jest przecież także jego wielkie nauczanie o kobiecie i mężczyźnie. Chociażby w postaci cyklu środowych audiencji u samych początków jego pontyfikatu, które przyjęły później postać publikacji Mężczyzną i kobietą stworzył ich. A także wielkiego dokumentu na temat rodziny, jakim jest adhortacja apostolska Jana Pawła II z 1981 roku, Familiaris Consortio. czwartek mówiono, że jest to dziedzictwo, które musi być dla nas bardzo ważnym punktem odniesienia. A w ubiegły wtorek wszystko to się dezawuje. I można, i należy postawić sobie pytanie, jak można ocenić tę triadę zdarzeń, trzech zdarzeń zamykających się w przeciągu zaledwie 5 dni. Ironia z Jana Pawła II, z narodu, który ciągle chce sięgać do fundamentów swej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości. Jak można patrzeć na tę uchwałę rządu w świetle uchwały Sejmu? Rząd jest przecież emanacją większości sejmowej. A przede wszystkim najbardziej istotne pytanie. Pytanie, które musimy postawić sobie w świetle tych wysiłków świętego Pawła. U samych narodzin chrześcijaństwa, a przez to i samej Europy, prawie 2000 lat temu. By Chrystus był dla nas wszystkim. By Chrystus był kluczem do zrozumienia tego, kim jest człowiek. Na tę triadę wydarzeń ostatnich dni musimy spojrzeć także w świetle tych wysiłków, jakie przyświecały ponad 1000 lat temu świętemu Wojciechowi, gdy upominał się tak heroicznie o zachowanie zasad sprawiedliwości społecznej. A potem, kiedy z taką gorliwością szedł głosić Chrystusa tam, gdzie Go jeszcze w ogóle nie znano. By tworzyć nową Europę. By dawać jej podwaliny nowe, dotyczące przede wszystkim człowieka widzianego w świetle Bożego objawienia. To ważne pytania, które musimy sobie dzisiaj postawić, wpatrując się w ten wzór pasterza wiernego Chrystusowi i swojemu ludowi aż do końca. I dlatego z taką żarliwością serca wołamy dzisiaj: Święty Wojciechu, patronie Polski, módl się za nami. I wołamy również z nie mniejszą żarliwością ducha: ufni w Jego wstawiennictwo. Święty Janie Pawle II, patronie trzeciego tysiąclecia dziejów naszej Ojczyzny, módl się za nami. Módl się za nami. Amen.